Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana i on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej to zawyrokuje, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Oto Słowo Boże.
My na chrześcijański spotykali się i nawróceni Żydów, i nawróceni poganie. Nosili bardzo różne światy. Żydzi wnosili przekonanie, że nie wolno jeść mięsa, które jest sprzedawane w sklepach, nazywane się to tak zwane jatki, ze świątyń pogańskich, gdzie poganie składali w ofierze swoje zwierzęta ofiarne, że rzekomo te zwierzęta były ofiarowane demonom i demony jak gdyby się wcieliły w to mięso. Uważali to za mięso nieczyste. I święty Paweł spotykał takie problemy w gminach chrześcijańskich i nie raz tylko zabiera na ten temat głos. Mówią, że takich bogów, jakim składają poganie te ofiary, nie ma. W związku z tym to mięso nie jest skażone. Nie jest jakoś nieczyste, nadaje się do jedzenia. Ale żeby wybijać z głowy Żydom, którzy całe życie pilnowali się, to nie ma potrzeby. Trzeba po prostu ustąpić. Myśl jest taka, świętego Pawła, że nie należy obstawać przy rzeczach drugorzędnych, dziesięciorzędnych. Każdemu zostawić wolność. Jeden uważa, że Komunia Święta jest ważna, miła Jezusowi, jeżeli na kolanach, dwóch kolanach przyjmie. Inny na rękę. Inny tradycyjnie do ust. I nie należy tutaj żadnej walki prowadzić. Kapłani nie powinni tutaj prowadzić żadnej walki. Tak jest przekonany. Tak jak Paweł II, jak widzę na zdjęciach, na filmach, jak on rozdaje Komunię Świętą. Ktoś przyklęknął, podał mu Komunię Świętą. Ktoś wyciągnął rękę, podał mu na rękę. Ktoś usta otworzył, włożył mu na język. Nie walczyć w sprawach drugorzędnych, dziesięciorzędnych. Każdemu zostawić wolność. Tak jest przekonany, tak chce uszanować go. Mamy być stanowczy w sprawach istotnych. I święty Paweł był bezwzględny, gdy chodzi o przekonania Żydów, że należy pogan obrzezać. Tu był stanowczy i bezwzględny, ponieważ to w krzyżu Jezus Chrystus dokonuje obrzezania, uwalnienia nas od zła. To było tylko jak gdyby katechezą, symbolem, znakiem chwilowym, historycznym. Więc zapamiętamy sobie, żeby nie łamać sobie nóg na słomkach. To w życiu zakonnym to się przydarza, to spotykamy. Łamanie sobie nóg na słomkach. Afera wielka na w związku z jakimś tam detalem. Oczywiście chłopy nie są drobiazgowe, ale panie, mniszki, z jakimi miałem w życiu do czynienia jako spowiednik, to miały takie problemy. Piękne przy okazji zdanie by powiedział święty Paweł: nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu i śmierci należymy do Pana. Chrystus w nas obecny jest najważniejszy. I właśnie o to trzeba się ubiegać. Oczywiście ja świętuchem byłem nieraz, będąc u sióstr zakonnych spowiednikiem, podchodziłem do okna. Okno było nieskazitelnie czyste, a ja tak palcem na oczach przodem: o, nieczyste okno, nieczyste. Siostry przerażone: co ojciec zrobił? Ojciec tylko wyszedł, już musieliśmy mieć okno. A dwa dni temu mieliśmy okno. Ale to było moje draństwo. Nie wolno było sobie takich żarcików robić. Że tam kropkę jakąś zrobiła mucha. A ja pokazywałem tę kropkę, mówię: o. No ale jeszcze było się młodym, nie głupim. Najważniejsze i oczywiście w życiu zakonnym, przede wszystkim w życiu zakonnym, żyć obecnością Chrystusa zmartwychwstałego w sobie i wtedy kończy się wszystkie problemy. Jak się tego nie ma, tak samo oczywiście w małżeństwach, tak samo w życiu każdego chrześcijanina. Chrystus zmartwychwstały we mnie, moja mądrość, moja moc. To oczywiście, co mówią o siostrach zakonnych, nie dotyczy tych naszych sióstr. One są genialne, biblijnie, życie zakonne. To nie dotyczy, zapewniam.
W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, przez wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze, uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiadał im wtedy następującą przypowieść: któż z was, mając 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół, sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiada wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Jak się ma w kompozycji Ewangelii Łukasza te dwie przypowieści czytane, a tak na dobrą sprawę to są trzy przypowieści, w których Trójca Święta się wypowiada, jaką ma relację w stosunku do ludzi takich jak celnicy i grzesznicy, że Trójca Święta w swej świętości nie jest bierna. Jak to się ma do tego czytania z dnia poprzedniego, kiedy czytaliśmy o tym, do tych tłumów Jezus mówi, które słysza za Nim do Jerozolimy. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci, sióstr, na tej siłę samego nie może być moim uczniem. Uważajcie na to zdanie. Kto nie nosi swego życia i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. To jest takim prawdziwym krzyżem dla każdego człowieka na tym ziemi. Kto był prawdziwym krzyżem dla Jezusa na tej ziemi? Oczywiście ludzie, człowiek. W tych trzech przypowieściach mowa jest o ludziach, którzy nie są w porządku w stosunku do najgłębszej istoty i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Właśnie tacy ludzie, którzy nie są zbawieni, których nie ma jeszcze obecności tej miłości, która jest w Ojcu, w Synu, w Duchu Świętym, tacy ludzie dla Boga są krzyżem. Dla Jezusa krzyżem byli wszyscy ludzie niezbawieni, każdy człowiek niezbawiony, każdy z nas był, jest i będzie w takim stopniu, w jakim jesteśmy święci, krzyżem Jezusa Chrystusa. I my w życiu cierpieliśmy najwięcej z powodu ludzi niezbawionych, z powodu ludzkiej pychy, ludzkiego egoizmu, ludzkich grzechów. Że to nie były kanały jak gdyby świętości, tylko działania złego ducha bardzo często. To ci ludzie nas krzyżowali. To ci ludzie, to właśnie ze względu na tych ludzi Jezus wypowiedział to zdanie: cierpliwie nieś krzyż tego człowieka, którego jeszcze ja nie zbawiłem. Cierpliwie nieś. Nie pogardzaj nim, nie odrzucaj go. Celnicy i grzesznicy garnęli się do Jezusa. Faryzeusze uczeni w piśmie, przekonani, że są święci, byli: o, proszę bardzo, z kim on się zadaje? Jezus w tych trzech przypowieściach uczy nas postawy w stosunku do ludzi, którzy są krzyżem naszego życia. I on sobie powiedział, że i przed zmartwychwstaniem, i po zmartwychwstaniu będę ich dźwigał jak owieczki odnalezione do Ojca. Będę ich dźwigał na swych ramionach, krzyżu. Z kolei Duch Święty w Maryi. Duch Święty z kolei mówi: będę zapalał przez Maryję światła w sumieniu, w życiu, Boże światła, żeby ta dusza zapragnęła obecności Boga. A Bóg Ojciec mówi: a ja będę czekał na Syna Marnotrawnego, ba, będę czekał na Syna Starszego, bo młodszy grzesznik szybciej do mnie przyszedł, a ten porządny odszedł. Ja jako ojciec czekam. Każda z osób Trójcy Świętej nie odrzuca nikogo z góry, dlatego że jest zły. To my odrzucamy. Jak się nawrócisz, to możesz przyjść do mnie. Ja ciągle mam takie tendencje w stosunku do tego, którego nazywam Edziem, który co pewien czas do mnie przychodzi i żeby zjeść i coś jeszcze otrzymać. Miałbyś ochotę powiedzieć, no ale w końcu kiedy ty z tego życia zrezygnujesz? I właśnie ta przypowieść, te dzisiejsze trzy przypowieści nie pozwalają na to, bo Bóg tym intensywniej działa i więcej zła jest w życiu jakiejś określonej osoby. My mamy odruch odsunięcia takiej osoby. I pierwsza przypowieść z tych trzech: Jezus, dobry pasterz, dźwiga owieczkę odnalezioną. Oczywiście Jezus tutaj mówi, że On w krzyżu i zmartwychwstaniu odnajdzie wszystkich ludzi jako grzeszników, jako baranek Boży. Odnajdzie przez swoje miłosierdzie, przez swoją pokorę. I jako zmartwychwstały będzie dźwigał całą rodzinę ludzką. I przyszedłby ze względu na jednego człowieka, gdyby jeden człowiek się zapłodział, miał na wieki odpaść od Ojca. Jezus by przyszedł. Tu chodzi o to, żebyśmy my nie chowali się w tłumie ludzkości. O, no tak, Jezus przyszedł na krzyżu ze względu na ludzkość. A Jezus mówi, przyszedł ze względu na Ciebie. Gdybym ja nie był na krzyżu, nie byłbyś w niebie. To koniecznie trzeba zobaczyć. Jezus odwołał się do doświadczenia życiowego. Bardzo często owce pasione na pustyni, właściwie na stepach, gdzie tam, gdzie były krzaki, to tam więcej było zieleni i te owce, wciskając się pod te krzaki, nieraz nie były w stanie już wyjść stamtąd. Gdy odkryto w domu nieobecność jakiejś owieczki, cała rodzina razem z gospodarzem ruszała na poszukiwanie. Jezus chciał powiedzieć, jeżeli wy dla swojej owieczki i dzieci, dla zwierzęcia, żeby szukać, chociaż bardziej ja, Bóg, będę szukał każdego człowieka, każdej duszy ludzkiej, aż w krzyżu i zmartwychwstaniu, na miarę moich Bożych możliwości. I zmartwychwstały też dźwigam cierpliwie wszystkich zbawionych. Ale nie wszyscy są do dźwigania święci, nie mają już ciężaru, ale grzesznicy jeszcze ciążą. I to jest tematem gorączki do miłosierdzia Bożego. Są ludzie, z którymi byśmy mogli dzień i noc przebywać, rozmawiać, a są ludzie, o których mówię, dobrze, że poszedł. Oj, znowu idzie. Jezus dźwiga wszystkich. Jezus mówi, ja jestem w Tobie, dźwigaj drugiego człowieka, on jest Twoim krzyżem, nie dźwigaj sam, dźwigaj moją obecnością, mocą mego krzyża chorebnego. Nie dźwigaj sam. Przeżywaj Jego obecność, która cię boli, niszczy, jako krzyż. A przez krzyż Jezus rozumie siebie w nas. Dźwigaj Go ze mną. Dźwigaj Go ze mną. Ale nie odrzucaj. A Bóg Ojciec w trzeciej przypowieści powie, bo ja czekam. Bo ja czekam. I wybiegnę na spotkanie. Że Go przyniosłeś. Tego człowieka. Druga przypowieść jest pełna ogromnej symboliki. Jest fenomen tej przypowieści polega na tym, że Duch Święty daje nam się w kobiecie, w Bożym macierzyństwie Maryi. Ona jako kobieta swoją płodność i macierzyńskość oddała w momencie zwiastowania i na górze krzyża, gdy Jezus zawierał testament, ogłaszał, że Maria jest zdolna już do realizowania obietnic raju. Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego został nam dany w Marii. To jest realizowanych 10 drachm. 10 drachm. Drachma to po grecku, a po łacinie denar. I przypomnijcie sobie przypowieść z Ewangelii Mateusza, rozdział 20. Wszyscy otrzymali po denarze. Kto pamięta, co to oznaczało? Bez względu na to, o której porze byli zaproszeni, wszyscy otrzymali po denarze. Wszyscy po denarze, bo denar to była dniówka pracy, a dzień oznacza zmartwychwstanie. I to jest właśnie symbolika języka biblijnego, której się trzeba uczyć. Po denarze, a tutaj jest użyte drachma, Maria otrzymała pełnię zarezerwowanego dekalogu. Pełnię dzieła Jezusa Chrystusa, w niej zamieszkała, w jej Bożym macierzyństwie, matki. Pełnia zmartwychwstania, pełnia Ducha Świętego. Czyli jej misja się nie skończyła. Jej misja trwa, a jest to misja matki, nowej Ewy. I ona znowu zajmuje się przede wszystkim ludźmi, narodami zagubionymi, które odeszły od Jezusa Chrystusa. I to jest ból jej serca, że tych ludzi udaremnia dzieło jej Syna. A więc jest współzbawicielką. Tak niektórzy chrześcijanie bronią się przed tym tytułem. A Pan Jezus w przekazach współczesnych wyraźnie mówi: moja matka, współodkupicielka. Bo w dalszym ciągu dokonuje się tajemnica krzyża niespełnionej miłości Jezusa i Maryi. Ona jest współodkupicielką, bo w dalszym ciągu dźwiga krzyż niezbawionych ludzi. Niezbawieni są dla niej krzyżem, cierpieniem. Tak jak matka, gdy jakieś dziecko się zapodzieje, pójdzie na złe drogi. Cierpi, cierpi. Ileż to kobiet na odpuście do mnie mówi: to proszę Ojca, też powiedziałabym i pielgrzymkę ofiarować Matce Bożej za moje dziecko, bo moje dziecko to i to. A więc przyniosła krzyż swego dziecka do Matki Najświętszej. Więc ja jej mówię: to jest tak piękne, to co mi mówisz, to jest tak piękne, że na pewno wzrok Matki Najświętszej cały czas będzie dzisiaj na Ciebie, Pana. Wierz. I z góry dziękuj. Z góry dziękuj. Ale proś. Jak te dwa serca, Twoje i Maryi, zaczną prosić Jezusa, na pewno wyleje się Jego miłosierdzie. To druga przypowieść. I okazuje się, że aniołowie w niebie jeszcze mogą otrzymywać dodatkowe radości. O, jeszcze ten człowiek będzie z nami na wieki. Radość. I ta radość jest w sercach wszystkich, którzy już spotkali Jezusa i mu dali swoje życie. Jezus w nich zamieszkał. Dalej Maryi, Maria w nich zamieszkała. I nic dziwnego, że święty Paweł mówi: pamiętajcie o radości. Jeżeli Jezus i Maryja tyle już dla was zrobili, no to chcą, żeby ta buzia była uśmiechnięta. Tak jak święty Salezjan mówi: smutny święty to smutny święty. Za dużo jeszcze miłości własnej, egoizmu. Za dużo. Gdzie jest smutek, gdzie jest rozpacz, tam jest pycha. A gdzie jest radość, tam już jest wolność. Dlatego was ogląda wasze oblicza, czy się uśmiechają, czy się nie uśmiechają. I was sądzę. Te 10 drach to z kolei nawiązanie do takiego zwyczaju, że dziewczęta i w ogóle kobiety, jeśli mają jakieś pieniążki, miały pieniążki w czasach starożytnych, to te pieniążki nosiły nawleczone na taki kolorowy sznureczek jako koronę, jako diadem nosiły. I głową tak ruszała. O. Widzicie, jaka jestem bogata? Proszę bardzo. Nadawałabym się na żonę, na matkę dzieci. O, jaka ja bogata. Ale też niestety po wejściu w związek małżeński w dalszym ciągu nosiła słynny jątek przy sobie, bo były to tak okrutne obyczaje w stosunku do kobiet. Dziękujcie Panu Jezusowi, że dzisiaj żyjecie. A nie w tych czasach, kiedy to chamstwo chłopów było tak okrutne. Chamstwo chłopów. Coś się tam zupa przepaliła, a to nieprawda, że zupa się przepaliła, tylko on inną zobaczył. I chciał się już tej pozbyć. Dawał jej list rozwodowy. Od tego momentu nie jesteś moją żoną, wynoś się. I ona nic nie mogła wziąć ze swoich rzeczy. Tak jak stała, musiała wyjść. Dlatego wszystko, co miała, nosiła na sobie, a najczęściej właśnie jako diadem tych drachm. Jest w przepowieści na Mężeje do Maryi, że żadna z kobiet nie nosi takiej korony, diademu, bo na całą ludzkość współzbawia ze mną. Dla każdej ludzkiej istoty ona jest matką i to Bożą Matką. Kocha miłością Bożą, miłością Ducha Świętego. Ma takie możliwości. I pamiętam takie słowo od Jezusa, chyba to były czasy, nie wiem, czy szkoły biblijnej, czy obozów biblijnych, gdzie Jezus powiedział, moja matka jest wszechmocna, bo w niej spoczywa Duch Boży, Duch Święty. Jest wszechmocna. Proście ją. Jeżeli jedną drachmę zgubi, czy jednego człowieka, dla którego Chrystus zmartwychwstał, zapala światło. Bo w tych domach palestyńskich w tamtych czasach nie było okien. Jedyne źródło światła to były drzwi otwarte. Zapala światło i szuka. Maryja jest właśnie od otwierania ksiąg świętych, bo w niej jest Duch Święty, a Duch Święty utożsamia się z księgami świętymi. Jeżeli nie ma dzisiaj Kościół zainteresowania Pismem Świętym, to nie ma zainteresowania Duchem Świętym. Niech się nie ukłamuje. I to Duch Święty w pewnym czasie wykrzyczy każdej duszy ludzkiej. Ależ, Panie, u mnie stoi Pismo Święte na półce. Wprawdzie lekko okurzone i niepokreślone, idealnie czyste, tak się szanuje. A mnie Pan Jezus, jak wam już mówiłem, a kiedy jeszcze inne księgi pokreślisz? Bo mi za złe, że jeszcze są jakieś księgi niepokreślone. Zapala światła. Maryja otwiera księgi święte. I to sobie zapamiętajmy. Syn dźwiga krzyż, czyli grzeszników. Maryja z Duchem Świętym zapala światła. Zapala światła, by nas znaleźć, a Bóg Ojciec czeka, żeby obdarzyć życiem wiecznym. Powiedzieć, dziecko, wszystko, co mam jako Bóg, jest Twoje, bo ja jestem Twój, a Ty jesteś moim dzieckiem. Amen. Amen, amen, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.